Drodzy, raczej nie lubimy rozmawiać o śmierci, prawda? Nie lubimy. Śmierć to nie jest temat, o którym chcielibyśmy mówić. Nawet Wielki Piątek. Wolelibyśmy raczej mówić o czymś przyjemniejszym. Ostatnio miałem okazję przeczytać artykuł, taki dłuższy artykuł na temat kultury właśnie w średniowieczu, jeszcze w XVII wieku, w średniowieczu od XII wieku, no i później aż do XVII wieku. I tam śmierć była wszechobecna. Przeciętny człowiek dożywał do 45, może 50 lat. Nie wiem, czy wiecie, Jakub Wejher, założyciel tego miasta, Wejherowa, pochował 6 dzieci. 6 dzieci. Zmarł w wieku 48 lat. Dosyć młodo. Pochował też żonę. Śmierć była w tamtym czasie wszechobecna. Naprawdę, jeśli mogłeś żyć i dożyłeś 40 lat, to miałeś duże szczęście. Ale z czasem, gdy higiena się poprawiała, gdy medycyna się poprawiała, gdy był rozwój przemysłowy i mogliśmy zaradzić coraz bardziej różnym problemom, właśnie między innymi takim egzystencjalnym, gdzie był swobodny dostęp do żywności, tak jak dzisiaj swobodny dostęp do medycyny, no śmierć stała się taka bardziej odległa. Wydaje nam się, że sobie z nią poradziliśmy, ale nic bardziej mylnego. Ona wciąż otacza nas, tylko trochę ukrywa się gdzieś może za zakładami pogrzebowymi, gdzieś może ludzie umierają w szpitalu, ale nie widzimy tego. Jeszcze ja, jak byłem młodym chłopakiem, pamiętam, że każda śmierć była w domu. Po prostu dziadkowie moi umierali w domu. Najczęściej uroczystości pogrzebowe były w domu. Był różaniec, też czuwało się przy zwłokach przez jakiś czas. No i później tego zmarłego odprowadzało się na cmentarz. Ale to też powodowało, że mieliśmy świadomość, że jednak śmierć to jest coś realnego, to nie jest coś odległego, że ona naprawdę jest, że ona naprawdę przychodzi. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o śmierci, nie tyle o śmierci naszej, ale o śmierci Jezusa Chrystusa, o znaczeniu tej śmierci dla nas. Już Maciek o tym mówił, mieliśmy Wieczerzę Pańską i chciałbym, żebyśmy to zrobili na podstawie psalmu 22. Nie wiem, czy mieliście okazję zapoznać się z tym psalmem bardziej szczegółowo, ale chciałbym, żebyśmy właśnie na podstawie tego psalmu powiedzieli sobie o śmierci Jezusa Chrystusa i o tym, co ta śmierć znaczy dla nas i dla świata, dla całego świata. Drodzy, psalm 22. Zachęcam nas, żebyśmy spojrzeli na ten tekst. Skarga opuszczonego ja mam zatytułowanie i pienie pochwalne wyzwolonego. Oczywiście to są słowa, które zostały dodane przez kogoś, kto tytułował różne fragmenty, ale zaczniemy czytać od pierwszego wiersza, już ten natchniony tekst Pisma Świętego. Przewodnikowi chóru na nutę, łania w czasie zorzy porannej, psalm Dawidowy. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. I w nocy, a nie mam spokoju, a przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela, Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali, ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. A ja jestem robakiem, a nie człowiekiem. Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej, nie oddalaj się ode mnie, bo nie dola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu, rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy, rozlałem się jak woda, rozłączyły się wszystkie kości moje, serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim, siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem, między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą, ocal duszę moją od miecza Z psich łap jedynie dobro moje, wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go, wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba, bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza swego, lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan. Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami, tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłym pokoleniu, przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Jest wiele wspaniałych psalmów w Biblii, ale pośród nich jest jednym z najwspanialszych psalm właśnie 22, opisujący cierpienia i wywyższenie Chrystusa. Jeden z reformatorów, Marcin Luther, o psalmie 22 powiedział tak: jest to swego rodzaju klejnot pośród psalmów, szczególnie doskonały i godny uwagi. Zawiera tak głębokie i wzniosłe, ciężkie cierpienia Chrystusa, gdy cierpiał pośród strachu, bólów, boskiego gniewu i śmierci, które przewyższają wszelką ludzką myśl i zrozumienie. Z pewnością treść tego psalmu pojawiła się, gdy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu na drodze do Emaus, w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, wykłada uczniom, którym się objawił, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Że Chrystus musiał przez cierpienia i śmierć wejść do swojej chwały, by stać się naszym Zbawicielem. Może czasami myślimy sobie, że chciałbym być na tej drodze, iść wtedy tam z Jezusem, kiedy On zmartwychwstały, szedł z tymi uczniami. Chciałbym posłuchać tego, co On mówił o sobie, co jest napisane o Nim w Starym Testamencie. I jestem pewny, że On mówił o tym psalmie. Przytaczał ten psalm. Gdy zastanawiam się w ostatnich tygodniach, z jakiego fragmentu Pisma przygotować nauczanie na Wielki Piątek, to Bóg położył mi na serce ten psalm, 22. Zawsze mnie w jakiś sposób fascynował i niejednokrotnie zastanawiałem się nad jego głębią. Często, gdy przychodził okres wielkanocny, to wracałem myślami właśnie do tego psalmu, częściej niż zwykle. Autorem psalmu, czytamy już na samym początku, jest król Dawid, który przeżywa ciężki okres w swoim życiu. Czuje się opuszczony przez Boga. Nie wiemy dokładnie, jaki to jest moment życia Dawida, dlaczego czuje się opuszczony przez Boga, ale wiemy, że król Dawid miał wiele takich chwil, gdy odczuwał, że Bóg jest daleko od niego. Psalm mógł być pierwotnie opisem uczuć Dawida, gdy był ścigany przez Saula. Przez kilkanaście lat wiele razy uciekał, chował się po jaskiniach. Jego życie było niezliczoną ilość razy zagrożone. I wtedy mógł czuć się opuszczony przez Boga i zastanawiać się, dlaczego wydaje się, że Bóg nie reaguje na jego niedolę. A może była to inna sytuacja w jego życiu? Jak czytacie Stary Testament, to pewnie pamiętacie, że król Dawid został kiedyś zdradzony przez swego syna. Zostałeś zdradzony przez syna? Pewnie niewielu z nas zostało zdradzonych przez swoje dziecko, ale król Dawid doświadczył tego. Wiemy, że jego syn zdradził go i próbował go zamordować. I wtedy król musiał uciekać z zamku. I może właśnie wtedy napisał ten psalm. 22, kiedy poczuł się oszukany przez jedną z najbliższych swoich osób. Z pewnością było jeszcze kilka innych sytuacji w życiu Dawida, które mogłyby wyrażać uczucia psalmisty zawarte w naszym tekście. Ale głębia tego psalmu idzie o wiele dalej. Dawid, wyrażając smutek i ból swego serca w tym tekście, pod natchnieniem Ducha Świętego, mówi o tym, jakie będą doświadczenia Chrystusa i jakie uczucia będą mu towarzyszyć w chwili jego śmierci. Zobaczmy, że jest to niesamowite, jak Bóg w swej mądrości i wszechmocy wkłada w usta i serce Dawida słowa oraz odczucia Jezusa. Wydaje nam się, jak to w ogóle możliwe? A jednak Dawid mówił o sobie, a jednak mówił o Jezusie Chrystusie. Nie wiem, czy wiecie, ale on te słowa wypowiedział lub napisał na około 1000 lat przed Jezusem Chrystusem. 1000 lat przed Jezusem Chrystusem. W pewnym sensie Dawid czuł to, co czuł Pan Jezus. Pan Jezus, doświadczając zdrady, odrzucenia i śmierci krzyżowej. Gdy Pan Jezus wisiał na krzyżu, to myślał o tym psalmie i nawet modlił się jego słowami, które mamy zapisane w drugim wierszu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? On myślał o tym psalmie. Myślał, co jest napisane w tym psalmie. Z Ewangelii Mateusza i Marka dowiadujemy się, że dokładnie te słowa wypowiedział, wisząc na drzewie krzyża. Zastanawiając się nad nimi, może nas szokować, że zostają wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa. Właśnie przez tego Jezusa Chrystusa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy na pewno to są słowa Syna Bożego, który niezachwianie ufał Bogu? Dla nas nie jest trudnością wypowiedzieć te słowa, a nawet je wypowiadamy czy odczuwamy, gdy szukamy Bożego ratunku, a On nie przychodzi. Może myślisz czasami, Bóg mnie opuścił. Modlę się i jakoś nie widzę, żeby w ogóle mi odpowiadał. W tyle lat wołam do Niego w jakiejś sprawie. Musimy powiedzieć, że życie człowieka wiary jest często zmaganiem między ufnością Bogu, a wątpliwościami w Bożą opiekę. Tego doświadczył Dawid. Ale czy Chrystus mógł się czuć opuszczony przez Boga, gdy umierał na krzyżu? Czy On mógł się tak czuć? Jezus Chrystus? Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak. Z tą różnicą, że Jego opuszczenie nie wynikało z powodu Jego osobistych win, ale to, co Maciek mówił, z powodu naszych win. W chwili, gdy Jezus umierał na krzyżu w nasze miejsce i dźwigał na Nim nasze grzechy, Jego doskonała społeczność z Ojcem została przerwana. Ojciec jako święty Bóg był zmuszony odwrócić się plecami od swego Syna, gdy nasz grzech przeszedł na Niego. Pierwszy raz w historii Wszechświata Syn Boży modli się do swego Ojca, a Ojciec Go nie wysłuchuje. Pierwszy raz. Nigdy coś takiego się nie zdarzyło. Pierwszy raz w historii Wszechświata prosi o coś Ojca, a Ojciec Go nie wysłuchuje. Modli się w ogrodzie Getsemane przed swoją śmiercią, że jeśli to możliwe, niech Go minie krzyż. Mówi, niech minie mnie ten kielich. Ojcze mój, jeśli to możliwe. A w drugim wierszu czytamy, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego, czemu mi nie pomagasz? Można by powiedzieć, w tej sprawie Ojciec nie może go wysłuchać, bo nie ma innej drogi. Pamiętacie, jeśli to możliwe, niech minie mnie ten kielich. Jezus modlił się, nie było to możliwe. Nie było innej możliwości zbawienia ludzkości, jak tylko właśnie przez śmierć Jezusa Chrystusa, przez tą ofiarną śmierć. A nawet Ojciec musi Go zostawić w tej chwili, gdy płacił na krzyżu za nasze winy. Tak mówi o tym apostoł Paweł w liście do Koryntian. Zwróćcie się do Biblii i zobaczcie, co mówi Pismo Święte odnośnie śmierci Chrystusa. 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 wiersz. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus nie znał grzechu. Nigdy nie popełnił nic złego. Myślałem i czasami myślę o sobie. Nie wiem, czy była jakaś chwila w moim życiu, kiedy nie popełniałem grzechu. W grzechu urodziła mnie matka moja, mówi Dawid. Ten grzech jest z nami od początku. Zło, bunt, złość, gniew, egoizm. To wszystko jest z nami od początku. A tu czytamy o Jezusie, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. A w liście do Galacjan jest napisane, Chrystus wykupił nas, Galacjan 3,13, od przekleństwa prawa, zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Stary Testament mówił, że przeklęty człowiek, który zawisł na drzewie. Wiecie, Jezus powoływał się na społeczność z Bogiem. I mówił o sobie, że Bóg jest jego ojcem. Co Żydzi mogli myśleć, jak widzieli człowieka, który mówił o sobie, że Bóg jest jego ojcem, wiszącego na drzewie? Skoro Stary Testament mówił, że przeklęty jest człowiek, który wisi na drzewie. Co mógł sobie myśleć taki Żyd, który widział Jezusa wiszącego na drzewie. Gdyby on był Bożym sługą, nigdy Bóg by do tego nie dopuścił, żeby zawisł na drzewie. A tutaj apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan, że on jest przeklęty w nasze miejsce. Wykupił nas od przekleństwa prawa, które zwracało się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. 10 przykazań. Pewnie znamy wszyscy. Bóg ma pewną normę sprawiedliwości. I mówi, tak ma wyglądać każdy człowiek. Ma nie kłamać, ma nie mordować, ma nie cudzołożyć, ma zawsze mówić prawdę. Tak chce, aby wyglądał każdy człowiek. Jeśli będziesz przestrzegał tych przykazań, będziesz zbawiony. A przestrzegasz? A kto przestrzega? Kto zna choć jednego człowieka, który zachowuje te wszystkie przykazania i nigdy nie popełnił żadnego grzechu? Nie ma takiego. Faktycznie jest jeden. Jezus Chrystus. On przestrzegał tych wszystkich przykazań po to, żeby stać się za nas przekleństwem. Wykupił nas od przekleństwa prawa, które mówiło, że jesteśmy grzesznikami i zasługujemy na Boży sąd. Ciężko nam nawet sobie wyobrazić, jak mógł czuć się dokładnie Boży Syn. Gdy wypowiadał te słowa, Boże mój, czemuś mnie opuścił, bo nigdy oprócz Niego żaden z nas nie doświadczył doskonałej społeczności z Bogiem. Z pewnością Jego cierpienie duchowe było o wiele większe niż rany fizyczne. Myślę, że w większym stopniu zrozumiemy opuszczenie przez Ojca, gdy pójdziemy do nieba, gdy już zmartwychwstaniemy, a nasze ciała będą doskonałe i nic nie będzie zakłócać naszej więzi z Bogiem. Wtedy lepiej pojmiemy krzyk rozpaczy Bożego Syna na samą myśl, że moglibyśmy żyć w oddaleniu od Pana. Dzisiaj żyjemy w oddaleniu od Pana i nie ma problemu. Tak? Świat żyje w oddaleniu od Pana i nie ma dla niego problemu. Ale teraz, kiedy nawracamy się, szukamy Boga, czy chcielibyśmy żyć w oddaleniu od Pana? Oczywiście nie. A Boży Syn nigdy nie był w oddaleniu od Pana. I teraz Bóg go zostawił. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że Jego oddzielenie od Boga było oddzieleniem w nasze miejsce. On jako Syn Boży tylko przez chwilę doświadczył tego rozpaczliwego stanu. W tym celu, by żaden z nas, żaden człowiek nie musiał tego doświadczać przez wieki. Pismo Święte bowiem mówi, że każdy, kto przez wiarę Chrystusa nie pojedna się z Bogiem, nie może być zbawiony i pójdzie niestety do piekła. Za swoje grzechy na wieczne oddzielenie od Boga. Jest to straszny, wieczny stan, którego nie można zmienić już na zawsze. Dlatego jest tak ważne uwierzyć w Chrystusa. Z tego też powodu Jego śmierć i zmartwychwstanie jest najważniejszym wydarzeniem w historii. A o czym świat mówi? O jakie są najważniejsze wydarzenia w historii? Co opiewa świat? Jakie słyszałeś najważniejsze wydarzenia w historii, które świat chce świętować i celebrować? Czy faktycznie jest to Wielkanoc, śmierci, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Wprawdzie mamy święta wielkanocne i cieszymy się z tego, ale czy faktycznie świętujemy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa? Co ludzie świętują? Co ludzie dzisiaj świętują? Co świętują w niedzielę wielkanocną? Co widzimy w sklepach? Jajka? Co jeszcze? Stroiki? Co świętujemy? Czy faktycznie to świętujemy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? To jest najważniejsze wydarzenie w historii, pod warunkiem, że wiemy, co świętujemy. Wszyscy potrzebują przebaczenia z grzechów i pojednania z Bogiem. Należy tutaj dodać, że słowa Jezusa o opuszczeniu przez Boga nie są utratą wiary. Nie jest to rezygnacja z zaufania. Jezus nie mówi tutaj, że został oszukany przez Boga. On wiedział od początku, jaki czeka go los, że Bóg Ojciec nie mówi też, że nie dotrzymał swoich obietnic, że w jakiś sposób zawiódł się na swoim Ojcu, albo że Bóg nie istnieje. On niczego takiego nie mówi, wisząc na krzyżu. Nie, jest to raczej ludzkie uczucie zagubienia, krzyk człowieka pogrążonego w rozpaczy, które zdradza nam fakty, co się działo na krzyżu w relacji Bóg Ojciec Syn Boży, gdy mówi Boże mój, czemuś mnie opuścił. W ten sposób jeszcze bardziej możemy się utwierdzić w przekonaniu, że Jezus był prawdziwym Synem Boga, a Jego cierpienie nie było fikcyjne. To nie była jakaś fikcja, to nie było jakieś oszustwo, to nie był film w telewizji. To nie była pasja, którą włączymy sobie i oglądamy. To było prawdziwe. Każda rana mu zadana, każde bluźnierstwo rzucone w jego kierunku było prawdziwe. Jego doświadczenie opuszczenia może być bliskie każdemu z nas, gdy czujemy się podobnie w chwilach cierpienia, samotności, problemów i wołamy do Boga, a Bóg nie odpowiada od razu. Mamy wrażenie, że cierpienie i ratunek Boga niepotrzebnie się przedłużają wtedy. I wcale nie jest to jakoś bardzo obce uczucie Bożych sług. Czytamy bowiem wielokrotnie w Piśmie Świętym o takim stanie serc tych, którzy kochali Boga. Zobaczcie, co Hiob mówi, kiedy doświadcza cierpienia. Księga Hioba. Znamy tego bohatera biblijnego. Hiob, prawda? Bohater cierpienia. Typ Chrystusa. I zobaczcie, co on mówi. 30 rozdział, 19 wiersz do 21. Rzucił mnie w błoto. I mówi tak o Bogu. Rzucił mnie w błoto. Upodobniłem się do prochu i popiołu. Krzyczę do Ciebie, czyli do Boga, lecz mi nie odpowiadasz. Stoję, lecz Ty nie zważasz na mnie. Okazałeś się okrutny dla mnie. Swą mocną ręką zwalczasz mnie. Zobaczcie, Hiob tak mówi. A teraz... Zobaczcie, takie są słowa proroka Jeremiasza. Zagrodził mi wyjście, zakuł w ciężkie kajdany, a choć krzyczę i błagam, nie czuły jest na moją modlitwę. Moje drogi zagrodził kamieniem ciosanym, poplątał moje ścieżki. To mówi prorok Jeremiasz. Prorok tak mówi o Bogu? No tak mówi. A zobaczcie, co mówi Habakuk. Pierwszy rozdział, drugi wiersz. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz. Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz. Niestety czasami chrześcijanie chcą wyglądać na tak bardzo duchowych, że nie przyznają się do swoich prawdziwych uczuć w relacji z Bogiem. A z pewnością są chwile w naszym życiu, kiedy wydaje nam się, że Boga nasza sprawa nie obchodzi albo jest daleko. Niektórzy wierzący uważają, że gdy powiedzą Bogu, jak się prawdziwie czują, gdy nie ma od Niego odpowiedzi lub przychodzi niezrozumiałe cierpienie, to okażą się zdrajcami i wolą ukrywać prawdziwy stan swoich serc. Ale Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy udawać. On nie chciał, żeby Jezus udawał. On nie chce, żeby ktokolwiek z nas udawał, że będziemy wyznawać, że wszystko jest dobrze, podczas gdy jest źle. Pan Bóg nie oczekuje, że będziemy zaprzeczać naszym uczuciom. Nie oczekuje fałszywych uśmiechów. A jak tam u Ciebie? Super. Pan Bóg nie oczekuje fałszywych gestów, szczerości. I oczekuje, że z naszymi wątpliwościami, z naszym bólem oraz niezrozumieniem przyjdziemy do Niego i powiemy, jak naprawdę się czujemy. Jezus taki był. Syn Boży, prorocy nie stracili wiary, ale swe cierpienie złożyli w ręce Boga. I modlitwa Jezusa do tego nas zachęca. On może pomóc nam w każdej chwili naszego doświadczenia, bo sam przez nie przeszedł, jak mówi list do Hebrajczyków. Drugi rozdział, 18 wiersz. Pan Jezus rozumie każdą sytuację, w której przyszło nam się znaleźć. Może czasami w głębi naszego serca myślimy, Boże, żebyś tylko wiedział. Myślisz tak czasami? Zapewniam Cię, że On wie. Jak myślisz, że Boże, żebyś tylko wiedział, to dziękuję. Zapewniam Cię, że Bóg wie. Wie o naszych cierpieniach, o naszym strachu, wątpliwościach. Nasze cierpienie nie jest Mu obce. Nasze wątpliwości nie są Mu obce. Pozostaje pytanie, co robimy z naszym grzechem i bólem? Czy składamy go w modlitwie w ręce Chrystusa, by mógł nas zbawić? Co robimy? Boże, żebyś tylko wiedział. Bóg wie. Co robimy? Dokładnie przez co przeszedł Jezus widzimy w dalszych wierszach naszego psalmu. Zobaczcie, psalm 22, wiersz 7, 8 i 9. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Takie są słowa tego psalmu. W wierszach 13 i 14 Czytamy, że jego wrogów przyrównano do dzikich, niepohamowanych w okrucieństwie zwierząt, byków Baszanu i lwów, które ryczą i szarpią. Baszan był dobrze znanym obszarem równin zasobnym w wodę, stąd było tam dużo dorodnego bydła. Dlatego w tym psalmie pojawiają się te byki Baszanu. Więc Słowo Boże mówi, że Syn Boży został wyśmiany, potraktowany z pogardą. Cieszono się, gdy wisiał na krzyżu i umierał w strasznych cierpieniach. W wierszu 18 naszego psalmu jest powiedziane, że ci, którzy przyglądali się jego śmierci, jego wrogowie, ci, którzy zaprowadzili go na krzyż, czerpali przyjemność z męki Pana Jezusa. Wyobrażacie sobie? Zobaczcie, czytamy, oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Czerpali przyjemność, gdy widzieli jego straszną mękę. Uważali, że jest robakiem, a nie człowiekiem i nie zasługuje na życie. Gardzili nim i wyśmiewali go, choć zła żadnego nie popełnił. Ewangelista Mateusz i Łukasz opisują nam dokładnie działania wrogów Jezusa w chwili, gdy cierpiał. Zobaczcie Ewangelia Mateusza 27:42 i dalej czytamy tak. Co mówili jego wrogowie? Innych ratował, a siebie samego ratować nie może? Jest królem izraelskim. Niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Coś tam wam to przypomina? Niech Bóg mi cię pokaże, to co? To uwierzę w niego. Tak? Czy nie odnajdujemy tutaj takich słów trochę we własnym sercu? Niech zstąpi z krzyża, niech pokaże, że jest Synem Bożym. Niech Bóg mi się pokaże. Niech pokaże, że jest Bogiem. To wtedy uwierzę w Niego. Czy nie tak samo czasami dzisiaj ludzie mówią o Panu Bogu, jak mówili o Chrystusie? Czytamy w 43 wierszu dalej. Zaufał Bogu, niech On go teraz wybawi, jeśli ma w Nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Czyli śmieją się, szydzą z Niego, że nie jest Bożym Synem, bo Bóg nic nie robi i nie ratuje Go. W Ewangelii Łukasza 23:36 czytamy tak. Szydzili z Niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając Mu ocet. I mówiąc, że jeśli jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. I tak szydzono z Niego podczas ubiczowania, podczas ukrzyżowania. A jednak pomimo całej nienawiści, jawnych szyderstw, bluźnierstw rzucanych w jego kierunku, kłamstw i prowokacji, wisi on pokornie przybity gwoździami do drzewa, znosząc cierpienie i poniżenie, które należało się nam. Wisi pokornie. Mógł się uratować. Mógł z Piłatem rozmawiać. Pamiętacie, co Piłat powiedział? Czytelne było dzisiaj. Czy nie wiesz, że mam moc? Uwolnić cię albo skazać? Mógł się z nim układać i wyszedłby na wolność. Ale wiedział, jaka jest jego droga. Nie tylko w pokorze to wszystko znosi, ale ma na tyle siły i miłości do swoich katów, by modlić się o nich i prosić swego Ojca o łaskę dla nich, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Niesamowite. Nie dość, że wisi tam w pokorze, to jeszcze modli się o swoich wrogów. W ten sposób miłością zwycięża grzech, złość, nienawiść i okazuje prawdziwą boską moc, będąc w stanie przezwyciężyć pokusę odpłacenia swoim wrogom. Tym bardziej, że on ma narzędzia. Ma narzędzia. A co może zrobić? No wystarczy, żeby tylko chciał, a miałby do dyspozycji tysiące aniołów. Wystarczyło jedno jego słowo. A jednak lituje się nad nimi i nad nami, wiedząc, że oni sami są ofiarami szatana i swoich grzechów, dlatego tak się zachowują, jak się zachowują. Niesamowite jest to, że mogło im zostać przebaczone nawet zabicie Bożego Syna pod warunkiem, że się skruszą, upamiętają i w Niego uwierzą, z czego zresztą wielu skorzystało w Dziejach Apostolskich, gdy został zesłany Duch Święty, a Piotr powiedział, że zabiliście Mesjasza. Ale teraz, kiedy się upamiętacie i uwierzycie w tego Mesjasza, którego zabiliście, a który powstał z martwych, będzie wam przebaczone nawet to, pod jednym warunkiem, że uwierzycie w Niego, że wyznacie Go swoim Panem i Zbawicielem. I wiemy, że 3000 osób wtedy to uczyniło. To nam mówi, że w uzyskaniu przebaczenia od Boga nie jest ważna skala naszego grzechu, ale to, co uczynimy z Chrystusem. To nie jest tak, że jak mam mało grzechów lub w mojej ocenie małe, to jestem blisko zbawienia, a jak dużo i duże winy, to daleko. Tak wielu ludzi rozumie i pojmuje zbawienie. Jak nie zrobiłem strasznych grzechów, to jakoś przed Bogiem mi się upiecze, ale jak zrobiłem jakiś straszny grzech, oj, może być trochę gorzej. Tak ludzie myślą często o zbawieniu. Ale to nie decyduje o naszym zbawieniu. O naszym zbawieniu decyduje to, co zrobimy z Jezusem Chrystusem. Jaki jest nasz stosunek do Niego? Czy wierzymy w Niego, czy nie wierzymy w Niego? Czy wyznamy Go jako naszego Pana i Zbawiciela, czy nie zrobimy tego? To niewielkość grzechu zbliża mnie do Boga lub oddala, ale Jezus to czyni. On jest zapłatą za nasz grzech. Jego święta krew przelana na krzyżu ma moc zmazać każdą winę przez wiarę w Niego. Jak mówi księga proroka Izajasza w 1 rozdziale, że choćby nasze przewinienia przed Bogiem były czerwone jak szkarłat. A co to jest szkarłat? Czerwień królewska. Szkarłat. Czerwień królewska. To jest taka czerwień, że aż razi w oczy. I choćby nawet takie były twoje grzechy, to Pismo mówi, że jak śnieg zbieleją, kiedy uwierzysz w Jezusa. Posłużę się pewnym przykładem. Już posługiwałem się nieraz, ale to jest dobry przykład. Dlatego przywołam go. Gdy chodziłem kiedyś do więzienia, miałem tu służbę i rozmawiałem z więźniami. I przyszedł jeden morderca do mnie i spytał się mnie, czy Bóg przebaczy mu, że on zabił swojego kolegę, znajomego, popili. Wiecie, doszło do kłótni i zabił go podczas jakiejś szarpaniny, podczas jakiejś kłótni. A mówię, przebaczy, przebaczy. Jezus umarł za ten grzech. Tylko upamiętaj się, uwierz w Jezusa. Bóg przebaczy i przyjmie cię do siebie. Jezus umarł za to twoją winę. Dalej czytamy w naszym psalmie, że Dawid, który jest autorem tego psalmu, podaje nam wiele szczegółów odnośnie śmierci Pana Jezusa i są to zdumiewające proroctwa w wierszach od 15 do 19. Przypomnę, że psalm został napisany na około 1000 lat przed ukrzyżowaniem Jezusa, a najstarsze teksty psalmów, które mamy dzisiaj, fizycznie mamy, bo możemy je czytać, pochodzą z 3 wieku przed naszą erą. Mamy te teksty, one są w Izraelu. Możesz pojechać, pójść do muzeum i zobaczyć. Możesz przejrzeć dzisiaj na stronie internetowej. I te teksty są. 3 wiek przed naszą erą. Myślę, że te podane szczegóły śmierci Jezusa z takim wyprzedzeniem niezbicie dowodzą boskiego natchnienia Biblii. Tak jak mówił dzisiaj Maciek, wiele proroctw odnośnie Jezusa. W 15 wierszu naszego psalmu czytamy o rozlaniu Jezusa na krzyżu jak woda. Co wskazuje na to, że z Mesjasza powoli będzie uchodzić życie, czemu będzie towarzyszyć nadmierne pocenie się. A potwierdzeniem takiego stanu są słowa Jezusa z krzyża. A jakie? Pragnę. Pragnę. Na co też wskazuje 16 wiersz. Zobaczcie, siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Proroctwo mówi, że śmierć będzie powolna i straszna. Następnie jest mowa o rozłączonych kościach, co oznacza rozpostarcie go na drzewie i rozciągnięcie jego ramion. Czytamy o tym w 15 wierszu. Natomiast w 17 wierszu czytamy, że będzie podczas śmierci otoczony przez złych i wrogich mu ludzi, a egzekucja będzie publiczna. Jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że Dawid mówi w psalmie dokładnie, jakie cierpienia mu zadadzą. Zobaczcie, przebodli ręce i nogi moje, albo inne przekłady mówią, przebili ręce i nogi moje. Z Ewangelii wiemy, że właśnie w taki sposób Jezus zginął. Został przybity gwoździami do drzewa w kształcie krzyża. Może cię zaskoczę, ale na wielu zdjęciach jest pokazane, że Jezus został przybity w ten sposób. Ale dzisiaj wiemy, że nie został przybity tutaj do dłoni, tylko został przybity tutaj poniżej dłoni. tam, gdzie ścięgna są najsilniejsze, tak żeby po prostu te gwoździe mogły utrzymać jego ciało na krzyżu. Wiemy dzisiaj, że gdyby został przebity tutaj, to po prostu zerwałby się z tego krzyża. No więc został przebity w tych miejscach. Rzymianie mieli to doskonale opanowane, żeby tak wbić ten gwóźdź, żeby nie doszło do krwotoku i żeby człowiek za szybko nie umarł. Wiemy, że mógł umierać nawet do kilkunastu godzin, wisząc na krzyżu. Dlatego Jezus, jak mówi Ewangelia, umarł stosunkowo szybko, bo 3 godziny, aż się zdziwili, że tak szybko zmarł. Prawdopodobnie wcześniejsze biczowanie i cierpienia, które mu zadano i to, że musiał dźwigać na miejsce kaźni swój krzyż, przyczyniło się do jego szybszej śmierci. Ale Dawid mówi, przebili ręce i nogi moje na 1000 lat przed tym, zanim to się stało. W cesarstwie rzymskim była to najbardziej okrutna śmierć, jaka mogła spotkać przestępcę. Obywatele cesarstwa nie mogli być skazani na ukrzyżowanie z powodu brutalności tej kary. Rzymianie przejęli ten sposób karania od Fenicjan, którzy zamieszkiwali starożytną Kartaginę. Na około 300 lat przed ukrzyżowaniem Jezusa pojawiła się ta kara śmierci. A Dawid mówi na 1000 lat. Czyli 700 lat wcześniej, zanim ktokolwiek pomyślał o krzyżowaniu. Skąd Dawid mógł wiedzieć o przebiciu rąk i nóg? Skąd mógł to wiedzieć? Tylko dlatego, że Bóg włożył to w jego serce. Dalej jest powiedziane w 19 wierszu, że podczas ukrzyżowania zdejmą z niego okrycie i podzielą między siebie szaty, a o płaszcz jego rzucą los. Zobaczmy, co mówi Ewangelia, dzisiaj już czytany fragment Jana, który stał pod krzyżem odnośnie tego zdarzenia i wszystko widział. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na 4 części. Każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię, czyli prawdopodobnie było 4 żołnierzy. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jeden do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, o suknię moją losy rzucili. To właśnie uczynili żołnierze i to mamy w psalmie w 22, w 19 wierszu. Tak więc widzimy kolejny niezwykły szczegół wypełnienia się proroctwa. Tylko Bóg mógł wiedzieć, że tak się stanie. Te wszystkie fakty dotyczące ukrzyżowania Jezusa powinny nas utwierdzić w przekonaniu, że Jego śmierć nie jest przypadkowa. Wiele osób w historii umarło okrutną, męczeńską śmiercią, ale tylko w przypadku Jezusa Jego ofiara ma moc zapewnić ludziom życie wieczne. Bóg to komunikował już od samego początku, jak tylko Mojżeszowi dał prawo i mówił, że przebaczenie win wymaga przelania krwi ofiary niewinnej, to już wskazywało to na Chrystusa. W Starym Testamencie tą niewinną ofiarą co było? Zwierzęta, które umierały za ludzki grzech. Ale jak wiemy, krew zwierząt tak naprawdę nie zmazywała win, a jedynie wskazywała na Chrystusa, że kiedyś Bóg zapewni taką ofiarę, tak wartościową, tak cenną, tak niewinną, tak świętą, że będzie mogła być ofiarą przebłagalną za grzechy wszystkich ludzi i wszystkie winy po wieczne czasy. I tą osobą jest Chrystus. Maciek przeczytał na początku tekst z książki. W tym tekście zastanawiano się, co jest odpowiedzią. Biblia mówi, prawda jest w Jezusie. Jezus jest odpowiedzią, krzyż jest odpowiedzią. Ofiara Chrystusa jest odpowiedzią, odpowiedzią na sens życia. Jeszcze zanim Mojżesz otrzymał prawo, to Bóg zwiastował te wydarzenia przez historię Abrahama i Izaaka, kiedy Abraham miał złożyć w ofierze swego jedynego i ukochanego syna, jak Bóg kiedyś ofiaruje swego syna. On nie tylko umarł, ale również zmartwychwstał, o czym mówi również nasz psalm w 22 wierszu. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bałwanów. Ty odpowiedziałeś mi. W końcu Bóg odpowiedział mu. Jezus powstał z martwych. Odpowiedział na jego modlitwę i wyratował go. Podniósł go z więzów śmierci. I posadził go po prawej swojej stronie w niebie. Także dzisiaj muszą mu być posłuszni wszystkie zwierzchności, każda moc na niebie i na ziemi i każde imię musi zgiąć swoje kolano na imię Jezusa. Czy widzimy to teraz, czy nie? Czy widzimy, że ludzie zginają się na imię Jezusa, czy nie widzimy? No często nie widzimy. Często nie widzimy. A na co się zginają ludzkie kolana? Komu ludzie gotowi są służyć? Może temu, kto zapłaci więcej. Są gotowi służyć temu, kto da więcej? No są. Tak? A może zginają się ludzkie kolana w związku z tym, że przychodzi jakiś możnowładca pod bronią, tak jak na Ukrainie, prawda? Przychodzi ktoś i zgina ludzkie kolana. Na co ludzie zginają jeszcze swoje kolana? Przed czym uginają swoje karki? Przed jaką siłą? Ale często nie zginają swoich kolan przed Jezusem. A dlaczego tak jest? Bo nie wiedzą i nie widzą, że Jezus już króluje. A kiedy to zobaczą? Kiedy to zobaczymy? To będzie dzień Jego powrotu. Biblia mówi, że Jezus któregoś dnia, ten zmartwychwstały Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus, w końcu powróci. I będzie koniec historii, jaką znamy, i zacznie się nowa historia. I czytamy tutaj o tym nowym królestwie. Później właśnie w psalmie 22. Czytamy, że wszyscy poganie przyjdą i pokłonią się, bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami, tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Kiedy to będzie? Kiedy Jezus powróci. Nie wiemy, kiedy to będzie. Ale Jezus wzywał nas w związku ze swoim powrotem do czego? Do wiary i czujności. On mówił, aby serca wasze nie były obciążone przez obżarstwo i opilstwo na przykład. Czyli przez wygodę życia. To, co dzisiaj no, mamy właściwie w pewnym sensie, prawda? Niewiele rzeczy nam brakuje. Przestrzegał nas przed tym, żebyśmy byli czujni, abyśmy nie zginali swoich kolan przed fałszywymi bogami, ale żebyśmy zgięli swoje kolana przed Nim. I w ten dzień, kiedy On powróci, zobaczymy wyraźnie, że On jest Panem. A tymczasem co mamy robić? No 23 wiersz naszego psalmu mówi, że mamy Go chwalić. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Opowiadajmy o wielkich dziełach Bożych, których Bóg dokonał przez Jezusa Chrystusa. Opowiadajmy o Jego zbawieniu, jakie nam dał przez swoją krew. Słynny holenderski artysta Rembrandt, może słyszałeś o nim, namalował obraz przedstawiający ukrzyżowanie. Głównym tematem obrazu jest oczywiście Zbawiciel na krzyżu, ale Rembrandt namalował także tłum zgromadzony wokół krzyża. A troszkę dalej namalował siebie na tym obrazie, że on też tam stał, w tym miejscu, na krzyżu. Uczestnik ukrzyżowania, Rembrandt, jakże to prawdziwe, musimy dołączyć do Rembrandta, stawiając się tam. Jeśli chcemy być zbawieni, musimy uczynić to osobistym. To mój grzech sprawił, że Jezus znalazł się na krzyżu. Czy także Twój? Czy wierzymy w to? Bo jego ofiara, Pismo mówi, jest skuteczna przez wiarę. Mam nadzieję, że tak, bo to jedyna droga dana nam przez Boga do przebaczenia i życia wiecznego. Amen.